Z nami w studiu już pan profesor Andrzej Bednarczyk, polski malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych i rektor Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Organizują państwo aukcje, organizują państwo wydarzenie, które łączy artystów, ale równocześnie łączy ludzi dobrej woli, tak mi się wydaje.
Tak, oczywiście. Na początku muszę powiedzieć, że aukcja jest inicjatywą naszych studentek i studentów. My tylko ich wspieramy naszymi umiejętnościami organizacyjnymi i robimy to wspólnie z Business Center Club, robimy to wspólnie z Bractwem Kulkowym, a przede wszystkim z gospodarzem miejsca prezentacji tych dzieł, czyli z Narodowym Bankiem Polskim przy ulicy Basztowej.
I w ramach tej aukcji, ponieważ już nie tylko nawet możemy oglądać katalog tej aukcji, ale możemy także oglądać prace, które na tej aukcji będą wystawione. No właśnie, bo trwa wystawa w Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.
Tak,
oddziału krakowskiego.
Na parterze, w salonie ekonomicznym, piękne są przestrzenie i doby do wystawiania, prezentujemy oryginały tych prac, tak żeby można było tam zaglądnąć i stanąć przed oryginałem, bo aukcja sama będzie internetowa.
Zresztą my tam się już spotykaliśmy w tymże salonie, w tej przestrzeni wystawowej. Ta wasza współpraca nieustannie owocuje kolejnymi.
Jesteśmy sąsiadami po dwóch stronach placu Matejki. Tak naprawdę patrzymy na siebie przez okno. Kiedyś nawet z okien Banku Narodowego puszczaliśmy mapping na fasadę naszej uczelni. Ta współpraca jest wspaniała i dynamiczna i ona nie dotyczy tylko sąsiadów. Współpracujemy też z Uniwersytetem Ekonomicznym. Wspólnie myślimy o sztuce i o biznesie i o ekonomii. Ostatnio nawet powstało koło naukowe wspólne ekonomistów i artystów.
Ponieważ państwo współpracują, zresztą my o tej współpracy także Uniwersytetu Ekonomicznego z licznymi uczelniami artystycznymi i na tej antenie informujemy i anonsowaliśmy to już. Natomiast wróćmy faktycznie do tej aukcji. Powiedzmy trochę więcej o tym. Mówi pan, że to inicjatywa studentek i studentów. Studenci przyszli i powiedzieli rektorze, chcemy aukcji?
Dokładnie tak. Chcielibyśmy zrobić aukcję. Tyle wiedzieli, mieli gorące serca i zero doświadczenia w budowaniu aukcji, dlatego poczułem się przydatny. Ale pytam się, jak to się będzie nazywać? Oni mówią na żółto i na niebiesko. No i od razu przypomniało, usłyszałem sobie w uszach, więc chodź, pomaluj mój świat. Grupa 2 plus 1 bodajże 72 rok, czy coś takiego. I faktycznie stała się taka rzecz, że nasz świat został pomalowany na żółto i na niebiesko, bardzo mocno i intensywnie. Może nie tak radośnie, jak w tej piosence z lat 70., może nie tak pozytywnie, może te kolory są przepełnione bólem i tragedią ludzi. Ale my staliśmy się częścią tego świata. Mamy dużą grupę stypendystek z Ukrainy, to jest prawie 70 osób i około 10 wykładowczyń. Więc ta kolorystyka i to myślenie o braciach wschodnich artystach jest rzeczą naturalną. Więc my po prostu, ja wsparłem ze wszechmiar tą inicjatywę, wspaniałą zresztą.
No więc właśnie, na żółto i na niebiesko, czy to jest tak, że te prace, które w ramach tej aukcji są wystawione, one zespolone są jakimś wątkiem tematycznym, czy raczej to...
Nie. To jest zespół prac, które dostaliśmy w darze od autorów. Mhm. Są tam prace właśnie stypendystek ukraińskich, które są członkiniami naszej społeczności. Są tam prace naszych studentów, są prace profesorów. A wspomnę nawet, że mamy jeden rarytas, to jest studium rzeźbiarskie w brązie profesora Mariana Koniecznego. Dedal i Ikar, absolutna perełka kolekcjonerska, bardzo się cieszę. Dostaliśmy to w darze od fundacji twórczości profesora Koniecznego.
No więc właśnie powiedzmy, co między innymi w tym katalogu, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 50 prac,
tak.
Więc to jest ogrom i równocześnie to są prace bardzo przekrojowe, dlatego że właśnie i prace studentów i studentek, i prace profesorów Akademii Sztuk Pięknych, i prace artystów z Ukrainy. Opowiedzmy o tym trochę więcej, co między innymi można upolować w ramach tej aukcji, a przy okazji przyczynić się do czegoś dobrego, a równocześnie co już teraz, bo od pewnego czasu trwa wystawa w Salonie Ekonomicznym, można na tej wystawie zobaczyć.
Tak. To są prace, takie zwykłe prace studenckie, studyjne, prawda? Więc znajdziecie tutaj państwo piękne martwe natury, ale znajdziecie też piękne pejzaże malowane przez naszych studentów, jak i przez nasze stażystki. Sporo malarstwa tam mamy, ale też piękna linoryt z takim pieskiem. To z dużą czułością patrzę na tą pracę, szczególnie kiedy pomyślę sobie o tych dzieciakach ukraińskich, których też gościmy, które przyjechały tutaj ze swoimi pupilami małymi. To takie pełne uczucia i serca. Natomiast sporo jest rzeczy takich symbolicznych w swoim wymiarze. Abstrakcji macie państwo niewiele w tym spośród tych prac, ale jest i ceramika, jak wspomniałem, jest i rzeźba, jest i grafika. Między innymi piękny litoryt pani profesor Bożyk. Możecie państwo złapać, upolować na tej aukcji. Niesamowite absolutnie obrazy profesora Jakuba Najbarta z tymi sowieckimi migami. Coś niesamowitego malarstwo z tego zrobił. To nie jest propagandowy obraz wojny. Jest dużo uczucia w tym wszystkim. Generalnie to, co łączy te prace, to jest chyba jednak duża doza takiej empatycznego patrzenia na świat.
Empatycznego patrzenia na świat. Pan, panie profesorze, także od siebie coś ofiarował.
Tak, przekazałem mój rysunek, który nazywa się Portret Kamienia. To może też jakaś część tej empatii, bo tak sobie kiedyś pomyślałem, że jeżeli się kogoś portretuje, to jest ktoś, kogo się zna, ktoś, kto siedzi przede mną i cierpliwie daje się malować. A mój związek z kamieniami był też taki bardzo chyba jednak osobisty. Ja uwielbiam podnosić kamienie z ziemi. Nie wiem, po co to robię w ogóle. I sobie je oglądać, obracać w palcach. Coś jest takiego. I to jest jakieś spotkanie z kamieniem. No, może to jest przesadna empatia. Ja wiem, że to
ja
nie
wiem,
jest osoba, ale jednak.
Wie pan, panie profesorze, jak pan mówi o kamieniach, to ja od razu wspominam sobie Szczelinę Istnienia Jolanty Brachczajny. I w tym momencie staje mi przed oczyma ten wątek, no właśnie, podnoszenia kamienia, czy też dostrzegania istnienia kamienia, dostrzegania istnienia tych wszystkich rzeczy, które współistnieją z nami, budują tę przestrzeń, której my jesteśmy częścią. Myśli pan, że to są ta uważność, bo my o tym trochę rozmawiamy. Empatyczne spojrzenie na świat to jest coś, to jest taki pogląd, taka idea, która broni się w obliczu tego okrucieństwa, które teraz się dzieje.
Powiem więcej, to jest jedyna nasza nadzieja. Mhm. Że jesteśmy w stanie oderwać się od ideologii, od interesów, od zabiegania codziennego. Potrafimy jednak schylić się, podnieść kamyk, który nie ma żadnej wartości. Nie da się powiedzieć, ile taki kamyk kosztuje i to jest nieważne. I z niewytłumaczalnym zachwytem obracamy go w palcach i patrzymy, czy pan kiedyś spotkał się z takim stwierdzeniem: o, popatrz, jaki brzydki kamień? Chyba nie. A to są zwykłe kamienie. Dla mnie też to jest pamięć mojego dziadka, który miał obyczaj siadać w stołowym i siedzieć, obracając w palcach lewej ręki kawałek agatu. Mm. I to jest moje wspomnienie z dzieciństwa człowieka, który oddycha ze światem razem, nic nie robi. jest nieobecny absolutnie. W jego oczach coś było takiego, co ja, smalkacz, się po prostu uwielbiałem towarzyszyć mu gdzieś tam po cichu, więc tak.
Panie profesorze, co to znaczy oddychać ze światem razem w momencie, kiedy oddech tego świata jest bardzo niespokojny?
Panie redaktorze, to nie świat jest niespokojny, to my oszaleliśmy, to w nas zbudziły się jakieś demony, zabrakło nam uważności oddychania ze światem i dopuściliśmy do tego, że to zło, które jest w każdym z nas, a my przez lata je usypiamy i tłamsimy, wydobywając z samych siebie dobro, wytrysnęło na wierzch. I może teraz spokojne siedzenie i patrzenie na dzieło sztuki albo na zwykły kamyk pozwoli nam odzyskać ten rytm oddechu, który jest wspólny dla nas wszystkich.
Tę pana refleksję myślę, że można zamknąć w takiej z kolei konstatacji, że oto odnaleźliśmy się w takim punkcie istnienia tego świata i istnienia naszej cywilizacji po raz kolejny, co chyba najbardziej zatrważające, w którym to, co ludzkie, staje się nieludzkie, a to, co nieludzkie, i tutaj myślnik stawiamy, związane jest z czymś, co zwykliśmy nazywać dzikością i zwierzęcością, to, co zwierzęce, to, co zakorzenione w tym świecie od zarania, staje się bardziej ludzkie, bardziej humanitarne. Ale my mówimy w tym momencie o tych szczęśliwie jasnych stronach naszej egzystencji, naszej refleksji, rozmawiamy o aukcji na żółto i na niebiesko, którą Akademia Sztuk Pięknych Jana Matejki w Krakowie wspólnie z Towarzystwem Strzeleckim Bractwo Kurkowe i Krakowskim Salonem Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego organizuje. I państwo dochód tej aukcji przeznaczą na pomoc, piszą państwo tak, na pomoc celową dla artystek i artystów Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Ukrainie. Powiedzmy zatem, w jaki sposób ta pomoc będzie się manifestowała, jak to państwo widzą, jak już będą pieniądze, to co z nimi będzie trzeba zrobić?
My jesteśmy w stałym kontakcie z władzami tych dwóch uczelni. Zresztą gro naszych stypendystek pochodzi z tych dwóch uczelni. Natomiast tam pozostali wszyscy artyści, artystki w jakiejś części są u nas. I będziemy oferować wszelką pomoc celowaną w zgodzie z tym, jakie zapotrzebowanie dostaniemy. My nie przychodzimy z gotowym towarem, pytamy się, jak wam pomóc.
Jakie głosy w tym momencie płyną z tamtej strony? Co teraz jest potrzebne?
Przede wszystkim jest potrzebne poczucie, że moje życie i moja sztuka kogoś obchodzą. Że ktoś troszczy się o to, czy mój dorobek mojego życia spłonie, czy zostanie wyrzucony na śmiecie, czy ktoś chce to widzieć i oglądać. Dlatego my oprócz tej aukcji my się otwieramy na tamtych artystów. Będziemy organizować wystawy ukraińskich artystów. Miałem gości z Ukrainy, którzy po drodze do Hiszpanii i do Watykanu mnie odwiedzili i rozmawialiśmy o tym, żeby wspólnie, jak to się wszystko skończy, albo nie czekając na koniec, powiedzieć światu, czym jest wojna i czym jest twórczość artystyczna w podłym czasie nienawiści i upodlenia człowieka.
Państwo tę pomoc tak naprawdę uruchomili już w lutym czy na początku marca. Powiedzmy o tym jeszcze przy okazji, jak radzi sobie, czy też jakie działania wdrożyła Akademia Sztuk Pięknych w celu wsparcia ukraińskich artystów i artystek. Państwo udostępnili liczne przestrzenie Akademii, nie tylko te krakowskie, także zakopiańskie, prawda, między innymi. Opowiedzmy trochę o tym.
Trzeciego dnia wojny zadzwoniłem do rektora Akademii Lwowskiej, przekazać mu wyrazy wsparcia moralnego i zapytałem, jak możemy mu pomóc. Czwartego dnia, czyli następnego dnia, pani kanclerz Akademii Sztuk Pięknych wzięła autokar i pojechała na przejście graniczne i w porozumieniu z Akademią Warszawską i z Akademią Lwowską i Kijowską przywieźliśmy pierwszą grupę kilkunastu studentek do nas. Ta grupa rozrosła się, jak powiedziałem, prawie do 70 osób i one są członkiniami naszej społeczności. Ale ta społeczność akademicka pomaga ze wszechmiar. Poszukiwanie mieszkań, udostępnianie mieszkań, zbiórka żywności, poszukiwanie materiałów artystycznych, przyjęcie tych stypendystek na zajęcia w naszej uczelni, a dom pracy twórczej w Zakopanem oddaliśmy mamom z dziećmi, które tam mają dla siebie przestrzeń.
Zachęcają Państwo do tego, żeby wpłacać fundusze, jeśli to możliwe, na specjalny fundusz stypendialny, prawda?
Tak, tak, tak. To jest potrzeba, jest konieczność i bardzo proszę.
Heart for Ukraine. Art pisane wielkimi literami. Panie profesorze, panie rektorze, gdzie te informacje szczegółowe można znaleźć? Domyślam się, że na stronie, tam gdzie ja znalazłem Akademię Sztuk Pięknych, to proszę podać jej adres teraz.
Ach, to tutaj to by pan rektor zaskoczył, wstyd.
Ja zaskoczył. To w takim razie ja podam może...
www.asp.kraków.pl, jeżeli pamiętam, proszę o skorygowanie.
Dokładnie tak, asp.kraków.pl. Proszę tam zaglądać do zakładki Pomoc dla Ukrainy, tam wszystkie informacje i wszystkie akcje, które Akademia Sztuk Pięknych prowadzi na tę rzecz i w tej sprawie, znajdą państwo. A równocześnie my, zbliżając się do końca naszej rozmowy, raz jeszcze zapraszamy do udziału w aukcji, ale także do tego, żeby zobaczyć wystawę w Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Ta aukcja rozpocznie się już jutro.
Tak jest. Zapraszam z mojej strony wszystkich serdecznie. Wspólnie przydusimy trochę te demony taką erupcją dobra. Przychodźcie, podziwiajcie, kupujcie, nie żałujcie grosza, a artyści ukraińscy czekają i potem to będzie nam procentować przez lata.
Ta aukcja od jutra, czyli od 21 maja do 29 maja w serwisie internetowym OneBit www.onebit.pl i ta wystawa, o której rozmawiamy w tym momencie, wystawa prac, które zostaną w ramach tej aukcji dopuszczone do głosu i wysłane w świat w jak największej liczbie, mamy nadzieję, ta wystawa właśnie także do 29 maja w Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego po sąsiedzku z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.
Zapraszam.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę i cóż, trzymamy kciuki i ja myślę, że nie tylko za te nasze krakowskie akcje, ale trzymamy kciuki przede wszystkim za artystów i artystki, które, no właśnie, jak to jest, tak, mam taką refleksję jeszcze pod koniec tej naszej rozmowy i tego spotkania, że bardzo często mówi się tak, że tym impulsem do powstawania wszystkiego, co przełomowe, w tym między innymi sztuki, to są takie sytuacje kryzysowe, to są takie sytuacje trudne, ale kiedy już do nich dochodzi, to okazuje się, że zajmować się kreacją artystyczną w takich okolicznościach to jest coś, co urasta jeszcze próbować zajmować się tym zawodowo, to jest coś, co urasta do rangi jakiegoś niewyobrażalnie trudnego zadania.
Sztuka w trudnych sytuacjach, w trudnych momentach rozkwita. Taka jest kolej rzeczy. Ale też daje nam jakby narzędzie do próby zrozumienia świata. Natomiast uprawianie tej sztuki faktycznie bywa niewyobrażalnie trudne. Każdy, kto stracił miejsce, stracił sytuacje przyjazne tworzeniu, rozumie, co znaczy pracownia artysty i jej utrata. A ci artyści na Ukrainie często tworzą w schronach, w bunkrach, pochowani i wypełnieni strachem, ale jak widzę po ich pracach, jakąś niewytłumaczalną, niezbywalną i nieusuwalną nadzieją.
No i właśnie wyjął pan to z moich ust, bo ja chciałem tym akcentem zakończyć, że to, z czym możemy pozostać, to pozostać z nadzieją i z jakimś, ja wiem, jasnym spojrzeniem w świat i w przyszłość, pozostać na żółto i na niebiesko. Pan rektor, pan profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, był dziś z nami w Radiu Kraków Kultura w Kulturze na Weekend. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
A my jesteśmy razem do 12:00.